Wtorek, minęła godzina 13.45, to moment, żebyśmy w Radiu Campus przenieśli się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś zaprasza Łukasz Zduńczyk.
Naukąt.
Będziemy rozmawiać na temat publikacji, która ukazała się w czasopiśmie Astrophysical Journal Letters i autorami tej publikacji są naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Oni odkryli najmniejszą planetę swobodną typu ziemskiego i właśnie na ten temat będziemy rozmawiać z doktorem Radosławem Poleskim z Obserwatorium Astronomicznego UW, który już teraz łączy się z nami przez internet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tej rozmowie często będzie się pojawiało sformułowanie planeta swobodna, więc na początku wyjaśnijmy, czym jest planeta swobodna?
Planeta swobodna to jest taka planeta, która nie krąży wokół żadnej gwiazdy. Tak jak Słońce i inne planety w Układzie Słonecznym krążą wokół Słońca, tak planeta swobodna to jest obiekt taki podobny na przykład do Ziemi lub do Jowisza, jeśli chodzi o rozmiary, ale nie krążący wokół żadnej gwiazdy. Stąd nazwa swobodna.
A skąd ona mogła, jak ona mogła się tam znaleźć, skąd mogła powstać, skoro jest sama i nie krąży wokół żadnego obiektu?
No, są dwie takie najprostsze metody powstania takiej planety. Jedna jest taka, że taka planeta powstała tak jak gwiazda, tylko po prostu ma mniejszą masę i powstała od razu jak taki samotny obiekt. Inna możliwość jest taka, że taka planeta powstała wokół jakiejś gwiazdy, tak jak planety, które znamy w Układzie Słonecznym, ale podczas wczesnej ewolucji Układu została wyrzucona. Zdarzyły się jakieś gwałtowne oddziaływania grawitacyjne i planeta została wyrzucona z Układu i teraz obserwujemy ją jako planetę swobodną. Nie ma wokół siebie żadnej gwiazdy w pobliżu.
I teraz wprowadzając słuchaczy w temat najmniejszej planety swobodnej, myślę, że należy jeszcze wyjaśnić słuchaczom, czym jest mikrosoftczewkowanie grawitacyjne, bo to też będzie się pojawiało w naszej rozmowie.
Mikrosoftczewkowanie grawitacyjne jest zjawiskiem, którego nie obserwujemy w życiu na co dzień, takim naszym osobistym. Zachodzi ono tylko w skalach takich kosmicznych. Zachodzi wtedy, kiedy źródło światła, w naszym przypadku odległa gwiazda, jest na tej samej linii widzenia co inny obiekt, który posiada masę. W tym przypadku tym obiektem, który posiada masę, jest planeta i światło wyemitowane przez gwiazdę, przechodząc w pobliżu planety, zostaje dodatkowo ugięte. I my, obserwatorzy na Ziemi, obserwujemy wtedy więcej światła niż obserwowalibyśmy, gdyby tej soczewki nie było. To zjawisko zachodzi dość rzadko, ponieważ źródło, soczewka i obserwator muszą być prawie na jednej linii.
A dlaczego właśnie za pomocą tej metody udało się odkryć tę planetę i w jaki sposób?
Udało się tę planetę odkryć tą metodą, ponieważ żadną inną metodą takiej planety odkryć nie moglibyśmy. A mikrosoczewkowanie jest czułe na masę soczewkującego obiektu, a nie na przykład na jego jasność. Planeta, którą odkryliśmy, prawie wcale nie świeci. Więc nie ma najmniejszych szans dostrzec jej żadnym współczesnym teleskopem, ani żadnym planowanym teleskopem na najbliższe kilkanaście lat. Dlatego tak mało masywnych obiektów na tak dużych odległościach i nie krążących wokół innych jaśniejszych obiektów nie jesteśmy w stanie odkrywać innymi metodami.
A skąd wiadomo, że jest to planeta swobodna, a nie na przykład jakaś gwiazda?
To, że jest to planeta, wiemy z tego, że zjawisko mikrosoczewkowania, które obserwowaliśmy, trwało bardzo krótko. Czas trwania tego zjawiska to 42 minuty, czyli trochę krócej niż taka godzina zajęć w szkole czy na uniwersytecie. I ten czas trwania jest związany z masą obiektu soczewkującego, więc stąd wiemy, że jest to obiekt mało masywny. Mało masywny, to znaczy ma masę poniżej masy Ziemi najprawdopodobniej lub rzędu masy Marsa. A to, że jest swobodna, wiemy z tego, że nie widzimy żadnego sygnału od innego obiektu w pobliżu. Możemy wykluczyć, że najprawdopodobniej nie ma gwiazdy w odległości 8 jednostek astronomicznych od tej planety. A jedna jednostka astronomiczna to jest odległość taka jak Ziemi od Słońca, więc w dość sporym obszarze od tego obiektu nie ma żadnej gwiazdy, stąd twierdzimy, że jest to najprawdopodobniej planeta swobodna.
Gdy słucham o takim odkryciu, często pojawia się w mojej głowie pytanie, jak wyglądał moment, w którym Państwo odkryli tę planetę? Jak to, czy Państwo od razu wiedzieli, że to jest ważne odkrycie i że to jest najmniejsza planeta typu swobodnego i taka planeta, której nie odkrył jeszcze nikt wcześniej?
Sam moment odkrycia ja bym podzielił na dwa takie momenty. Pierwszy jest to czas, kiedy rzeczywiście zostały zebrane obserwacje, które pokazują to pojedyncze zjawisko mikrosoczewkowania. I to miało miejsce w roku 2016. Jednak no, na bieżąco staramy się analizować dane, ale takie zjawiska jest bardzo trudno dobrze znaleźć na bieżąco, więc wtedy nikt nie zareagował, nikt nic specjalnego nie zrobił, nikt nie krzyknął eureka ani hura, nic specjalnego się nie stało. Jedna z setek milionów gwiazd czy miliardów gwiazd, które obserwujemy, po prostu lekko pojaśniała na parę godzin i na tym się skończyło. No, drugi moment jest ten, kiedy rzeczywiście później przeczesując dane zobaczyliśmy, że jest to zjawisko, wygląda na bardzo dobrą kandydatkę i no wtedy rzeczywiście jest eureka. Wtedy czujemy, że odkryliśmy coś bardzo ważnego. Potem staramy się to zweryfikować, więc trzeci taki może moment, kiedy jesteśmy bardzo szczęśliwi, jest wtedy, kiedy okazuje się, że dla tego samego obiektu są dane zebrane przez inny teleskop, które potwierdzają to, co my twierdzimy, że zaobserwowaliśmy. Niezależne potwierdzenie z innego teleskopu jest tutaj bardzo ważne, bo no jest to zjawisko bardzo krótkie i musimy mieć pewność, że to, co twierdzimy, naprawdę zaszło.
Naukąt! A my teraz rozmawiamy cały czas o najnowszym odkryciu astronomów z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Razem z nami cały czas jest dr Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego. Wcześniej wspomnieliśmy, że za to odkrycie odpowiedzialny jest projekt OGLE. Czym jest ten projekt?
Projekt OGLE jest projektem obserwacji nieba prowadzonym przez astronomów z UW już od ponad 20 lat. Mamy dedykowany teleskop, który znajduje się w obserwatorium Las Campanas w Chile. Teleskop średnicy 1,3 metra z kamerą o bardzo dobrej charakterystyce. I regularnie obserwujemy te same obszary nieba w poszukiwaniu zarówno zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego, takie jak to, które spowodowała ta planeta, jak i gwiazd zmiennych. Badamy także inne obiekty.
Na temat Obserwatorium Astronomicznego Las Campanas w Chile porozmawiamy za chwilę, ale teraz chciałbym jeszcze na moment wrócić do tego najnowszego odkrycia. Oprócz tego, że odkryli Państwo, że jest to najmniejsza tego typu planeta, to oszacowali właśnie Państwo jej rozmiar. W jaki sposób udało się oszacować rozmiar tej planety?
Nie znamy dokładnie rozmiaru, jeśli chodzi o promień. To, co wiemy, to mamy oszacowanie na masę tego obiektu. I masa jest związana ze skalą czasową, z długością trwania zjawiska. Niestety na czas trwania zjawiska wpływają też inne parametry, których no nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zmierzyć. Stąd też nie mamy bezpośredniego takiego oszacowania. Nie potrafimy powiedzieć, czy to jest pół masy Ziemi, czy ćwierć masy Ziemi i z jakąś dokładnością. Mamy takie zgrubne oszacowanie, że jest to najprawdopodobniej masa mniejsza od masy Ziemi.
A skąd wiadomo, że jest to planeta typu ziemskiego?
Właśnie z tego oszacowania, ten krótki czas trwania zjawiska, zaledwie 42 minuty, jest to najkrótsze zjawisko mikrosoczewkowania, które było kiedykolwiek obserwowane, mówi nam o tym, że właśnie masa planety jest mniejsza od masy Ziemi. Nie wiemy nic o strukturze tej planety. Mogłoby się okazać, gdybyśmy mieli jakieś inne metody badawcze, mogłoby się okazać, że ta planeta jest na przykład planetą taką wodną, że jest cała jej powierzchnia jest pokryta wodą. Takie planety mogą istnieć. No to, co wiemy, to znamy oszacowanie masy, tak jak mówiłem.
Jak wiemy, w naszej galaktyce znajdują się miliardy takich obiektów, znaczy miliardy gwiazd, miliardy planet. I czy możemy przez to stwierdzić, że może być więcej podobnych obiektów w naszej galaktyce, podobnych do tego, który został odkryty właśnie przez Państwa?
Z całą pewnością. To jest najmniejsza, najkrótsze zjawisko, najmniejsza planeta swobodna, którą do tej pory odkryliśmy, i no, można być pewnym, że są planety swobodne o mniejszych masach. To oczywiście będziemy badać i staramy się szukać takich obiektów. Ile ich dokładnie jest, niestety nie wiemy. Wiemy, ile jest planet swobodnych o masach większych, o masach takich jak masa Jowisza. I takich planet w naszej galaktyce jest mniej niż 1/4 liczby gwiazd w galaktyce. To są najlepsze oszacowania, jakie teraz znamy.
Wiemy, że to jest najmniejsza planeta swobodna, jaką udało się odkryć do tej pory. Ale czy to oznacza, że odkrywali Państwo podobne obiekty, tylko że po prostu większe?
Tak, kilka podobnych obiektów jest już znanych. Poszukiwania tego typu planet mają dość długą historię. Pierwsze doniesienia, które później były negowane, są sprzed prawie 20 lat. Projekt OGLE intensywnie szuka tych obiektów od momentu, kiedy zainstalowaliśmy nową kamerę. Miało to miejsce 10 lat temu i przez te 10 lat zbieramy dane i zaledwie kilka takich udało nam się zaobserwować obiektów, więc no, są to bardzo rzadkie obiekty i na pewno bardzo trudno się je obserwuje. Im mniejsza masa, tym trudniej taki obiekt znaleźć.
A jakiej wiedzy może nam dostarczać badanie takich planet?
To, co akurat mnie najbardziej w tym interesuje, to jest to, żeby powiedzieć więcej o coś o powstawaniu układów planetarnych. Jest bardzo prawdopodobne, że taka planeta swobodna została wyrzucona również z Układu Słonecznego, że w Układzie Słonecznym była jeszcze jedna planeta, której obecnie nie obserwujemy, która została wyrzucona właśnie na skutek oddziaływań grawitacyjnych. Ciężko nam jest w tej chwili dobrze wyjaśnić to, jak to się stało, że Uran i Neptun, najdalsze planety w Układzie Słonecznym, mają takie masy, jakie mają, takie orbity, jakie mają i taką budowę wewnętrzną, jaką mają. Stąd badanie planet pozasłonecznych no, daje nam ograniczenia i większą wiedzę na temat tego, jak powstał też nasz Układ Słoneczny. Możemy się dowiedzieć, czy powstawanie takich układów jest zjawiskiem typowym, czy też nasz Układ Słoneczny jest bardzo nietypowy i jesteśmy jakimś szczególnym przypadkiem.
Jak wiemy, na nocnym niebie są miliony gwiazd, więc jak wśród tych milionów odkryć sygnał tego jednego małego obiektu?
Trzeba długo obserwować i bardzo skrupulatnie szukać. Projekt OGLE obserwuje łącznie około 2 miliardów gwiazd. Najczęściej obserwujemy te obszary nieba, w których jest najwięcej obiektów, więc na pojedynczym zdjęciu jesteśmy w stanie zaobserwować nawet 5 milionów gwiazd. Zebranie tych danych i potem ich odpowiednie przygotowanie, takie wstępne, jak i późniejsze analizy, jest to no, cały skomplikowany proces. Usprawniamy go od lat. Ciężko by mi tu było opisywać dokładnie, jak to robimy, ale no jest to rzeczywiście pewne wyzwanie. Może powiem taką ilustrację, że jedno zdjęcie, które robimy naszą kamerą, ma taką objętość na dysku jak płyta CD. Takie zdjęcie robimy co 2 minuty, więc jeżeli chcielibyśmy nasze dane trzymać na płytach CD, to co 2 minuty musielibyśmy taką płytkę wypalić i tak robić przez 8 godzin, 10 godzin, w zależności ile trwa noc.
Czyli jak słychać, pracy nad kompletowaniem tych danych i sprawdzaniem danych, które gromadzą te kamery, jest bardzo dużo. Ale teraz chciałbym zapytać o obserwatorium Las Campanas w Chile. Dlaczego akurat tam jest to obserwatorium i dlaczego właśnie z tego miejsca najlepiej obserwuje się obiekty nad naszymi głowami?
Samo obserwatorium Las Campanas to więcej niż tylko teleskop warszawski, o którym mówiłem wcześniej. Jest tam kilka innych teleskopów, największe średnicy 6,5 metra. W tej chwili jest tam budowany teleskop o średnicy 27 metrów. No jest to miejsce położone na pustyni Atacama, bardzo suche. Jest położone w górach, dzięki czemu obserwatorium jest powyżej chmur, tych niższych chmur. No i ma bardzo wiele pogodnych nocy akurat. No jest to jedno z najlepszych miejsc do obserwacji astronomicznych na świecie, stąd też wiele lat temu astronomowie warszawscy pod wodzą profesora Andrzeja Udalskiego właśnie tam chcieli umiejscowić swój teleskop.
Więc życzymy Wam bardzo dużo dobrej pogody, żeby ta pogoda się nigdy nie zepsuła i żeby można było cały czas obserwować niebo. Naszym gościem był dr Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Naukąt. I to już wszystko w dzisiejszym wtorkowym Naukącie. Na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy oczywiście w przyszły wtorek.